En discussion portant sur les questions actuelles.
Unter dem Titel gesprochen, das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens.
Set Contra. Radio Filozoficzne.
W kolejnej rozmowie z cyklu Aporii Samowiedzy porozmawiamy o normatywności. W jaki sposób normy determinują nasze działania? Czy norma stanowi składnik racji danego działania? Czy działanie niezgodne z uznawanymi normami jest z zasady działaniem pozbawionym racji?
Tak, to interesująca kwestia. Jaka jest zależność pomiędzy normą i racją? Jako osoby mające jakieś roszczenie do racjonalności. Chcemy oczywiście, żeby nasze działania oparte były na racjach, a nie tylko na motywach, pobudkach czy powodach postępowania, bo te ostatnie określenia, których użyłem, są natury psychologicznej, a racje mają wprost takie przełożenie na naszą racjonalną strukturę, czyli mają bardziej sens filozoficzny. Czynimy coś na podstawie pewnej racji, jeżeli jest ona przesłanką rozumowania praktycznego. Czyli uznaje pewien sąd, uznaje też pewien drugi sąd warunkowy, że jeśli uznaje ten sąd, to powinienem postępować w pewien sposób. No i wniosek jest taki, że powinienem postępować w pewien sposób, czyli przechodzę od racji do normy na podstawie pewnego rozumowania praktycznego. Ma ono prostą strukturę, tak jak ją teraz wyraziłem w sposób może zbyt upraszczający, ale wewnątrz niej kryją się założenia, które są bardzo trudne filozoficznie i są przedmiotem dzisiaj ciekawej dyskusji. Jeden wątek tej dyskusji dotyczy tego, czy zdania, które mają w sobie ten operator powinien, wyrażają naszą powinność. Problem polega na tym, że takie zdania dotyczą raczej tej czynności, która jest wykonywana, albo tego stanu rzeczy, który jest powoływany do życia, czyli na przykład powinienem nam zrobić coś, to znaczy, że to coś powinno być zrobione. Ale czy rzeczywiście taki przekład zawsze jest poprawny? To znaczy, czy sens powinienem, czy powinno się, zawsze dotyczy raczej tej czynności, która jest pożądana, powinna stać się w świecie, jak gdyby ten stan, że... Czy też dotyczy mnie, że to ja powinienem być autorem tej czynności? No, wydaje się, że jedno i drugie. Na ten temat ostatnio na gruncie polskiej literatury filozoficznej pisała bardzo ciekawie Joanna Klimczyk, nawiązując do sporu pomiędzy Bernardem Williamsem i Johnem Broome. Bernard Williams uważał, że takie zdania, które mają ten składnik normatywny, czyli zdania zawierające wyrażenie angielskie ought to, wyrażają po prostu zwykły stan pożądania pewnego stanu rzeczy albo czynności. Nie zawierają tego aspektu zobowiązania tego konkretnego podmiotu, żeby tę czynność wykonał. John Broome jest innego zdania, uważa, że jest coś takiego jak własność owych zobowiązań, że one są przypisane do pewnego podmiotu, a nie tylko do przedmiotu oczekiwanego, pożądanego, preferowanego. No i właśnie Joanna Klimczyk szuka pewnego rozwiązania tej kwestii, skłaniając się po części do obu rozwiązań, znaczy rzeczywiście zgadza się z Williamsem, że struktura logiczna naszych sądów nie oddaje w pełni naszego poczucia naszego własnego zobowiązania, więc szuka takiej mieszanej interpretacji semantycznej tego rodzaju zdań, żeby można było właśnie wyprowadzić z nich taką semantykę, żeby to zdanie naprawdę znaczyło zobowiązanie, żeby podmiot wypowiadając takie zdanie, powinienem uczynić A, rzeczywiście adresował to do siebie jako do autora owego A. To jest trudna rzecz, bo co powinniśmy mieć jeszcze? Jakie warunki powinniśmy jeszcze spełnić, żeby takie przypisanie nastąpiło? No przede wszystkim powinniśmy być nie tylko przyczyną tych zdarzeń, które są właśnie przedmiotem zobowiązania, ale również ich autorami. Ale co to znaczy autorstwo? Czy na przykład autorstwo ma tylko ten aspekt społeczny, że jesteśmy uważani za autorów? No jeżeli tak, to cała sprawa normatywności byłaby pewnego rodzaju zobowiązaniem społecznym. Czy też zawiera również aspekt samozwrotny, to znaczy, że my sami musimy uznawać nasze zobowiązanie. Ja uważam, że to drugie jest bardzo istotne, dlatego w książce o samowiedzy umieściłem też właśnie ten rozdział o normatywności, bo uważałem, że bez samozobowiązania właściwie nie istnieje zobowiązanie. Istnieje oczywiście norma społeczna, przymus społeczny, regulacja, reguła, coś takiego, wedle czego musimy postępować, ale wciąż trudno tu mówić o normatywności w ścisłym sensie. Podmiot nie odnosi tego przymusu, imperatywu do samego siebie. Nie rozumie jakby, jaki jest związek pomiędzy jego konstrukcją podmiotową, a tym czynem, który ma być dokonany. Albo w bardzo okrojony sposób, na przykład rozumie, że powinien wykonać ten czyn, bo jest po prostu członkiem pewnej wspólnoty, albo jest człowiekiem, albo jest mężczyzną, albo jest nawet sobą, tylko że sobą w sensie biograficznym. Urodził się tu i tu, ma określone zobowiązania w postaci na przykład obietnic, które złożył, albo relacji bliskich z ludźmi, które chce pielęgnować. Ale wszystko to się sprowadza ostatecznie do chcenia, do pragnienia, do woli, do takich empirycznych zależności. Nie są to zobowiązania, tylko pragnienia właśnie. Więc jak przejść od pragnień do zobowiązań? To jest wielka filozoficzna zagadka, jak sądzę.
Zastanawia mnie, w jaki sposób przebiega sam proces wyboru spośród puli potencjalności, ponieważ samo zobowiązanie wydaje się być połączone z pewnymi możliwymi stanami rzeczy. To znaczy jesteśmy świadomi stanów świata, które mogą zaistnieć, które możemy zrealizować, których możemy być autorami i spośród tej chyba nieskończonej puli wybieramy te, do których po prostu się zobowiązujemy. Ale wyboru tego musimy dokonać według pewnych kryteriów, to znaczy jeżeli chciałbym się zobowiązać do czegoś, to zanim się do tego zobowiążę, prawdopodobnie dokonam wewnętrznej kalkulacji prawdopodobieństwa, dokonam oszacowania moich własnych możliwości, a zdolności, czy będę w stanie wypełnić to zobowiązanie, pewnie jakąś społeczną akceptację danej potencjalności, czy to, co chcę zrealizować, jest w moim otoczeniu akceptowane, bądź nie. No i oczywiście pewnie w pewnym stopniu oczekiwaną użyteczność oraz przyjemność czerpaną ze zrealizowania tego zobowiązania, prawda? Ale wydaje mi się, że kryteria, którymi kierujemy się, są subiektywne, ale ich wybór również pozostaje dla mnie zagadką.
To prawda, że wybór jest zawsze bardzo trudny do wyjaśnienia, ponieważ bardzo wiele możliwości przedstawia się nam w każdej sytuacji działania. I porządkowanie naszych preferencji, czy woliby raczej to niż tamto, albo czy w ogóle potrafimy sobie wyobrazić te wszystkie opcje, które wchodzą w grę po to, żeby później porządkować je regułami preferencji. To wszystko samo w sobie jest trudne, ale nawet gdyby umieć wypełnić wszystkie te oczekiwania, to znaczy umieć sobie dobrze przedstawić pulę możliwości, a później dobrze ją uporządkować za pomocą relacji preferencji, to wciąż jeszcze nie byłaby to odpowiedź na pytanie o normatywność. Skąd się bierze norma, czyli zobowiązanie? Ponieważ jeżeli wolę A od B, to jest to oczywiście ważne, żebym to wiedział i żebym umiał rozsądzić. Ale dlaczego w ogóle jestem zobowiązany do wykonania A lub B? Prawda? Dlaczego w ogóle jestem zobowiązany do alternatywy, do podjęcia pewnego działania w sytuacji właśnie takiego wyboru? No, kiedyś rozmawialiśmy w tej serii rozmów o Sartrze, który uważał, że tak czy owak mamy zawsze do czynienia z pewną pulą możliwości, bo nawet gdybym odmówił wykonania czegokolwiek z tej alternatywy, to i tak jest to pewien wybór, tak? Czyli dodaję jeszcze jeden człon do tej alternatywy. Ale myślę, że Sartre akurat tutaj nie miał racji, to znaczy nie można sprowadzić kwestii naszego działania wyłącznie do wybierania. Zawsze jest coś takiego jak nasz stosunek do pola wyboru i to wymaga już powołania do życia podmiotu, który jest w jakiejś relacji do tego pola wyboru. Sartre nie uważał tego za konieczne, uważał, że przedstawienie pola wyboru to już jest właśnie nasza podmiotowość. Jakkolwiek trudna, absurdalna, tragiczna czasami, ale to jest właśnie nasza podmiotowość, tu się realizuje. Inni autorzy, którzy bardziej trzymali się tej tradycji zainicjowanej przez Kanta, idą inną drogą. Uważają, że relacja podmiotu do tej puli możliwości wcale nie znika nigdy. Ona jest czymś realnym i że ważną częścią normatywności jest właśnie refleksyjność. To w refleksji, czyli właściwie w skierowaniu się na nas samych jako podmiot działania, decydujemy o tym, czy bierzemy na siebie zobowiązanie, czy nie bierzemy zobowiązania. W tym rozdziale, do którego teraz nawiązujemy, powołuje się tutaj na poglądy bardzo ciekawej filozofki z Harvardu, Christine Korsgaard, która między innymi w książce The Sources of Normativity przedstawia taką koncepcję, która odwołuje się właśnie do swojego własnego wyboru, czy pola wyboru, jako do źródła normatywności, ale jeszcze dodaję inne warunki, o których powiem. Ale chciałbym zacząć od takiej jej wypowiedzi. Refleksja nie ma nad nami niepowstrzymanej władzy. Kiedy jednak dokonujemy refleksji, nie możemy przeciwstawić się myśli, że powinniśmy zrobić to, do czego rację uznaliśmy w świetle refleksji. Tak rozumiany autorytet jest źródłem zobowiązania. A zatem mamy autorytet w stosunku do samego siebie. Nie wystarczy pragnąć, nie wystarczy woleć, czyli mieć preferencje. Nie wystarczy mieć nawet motyw, albo nawet rację. Trzeba jeszcze w świetle refleksji uznać tę rację za rację, uznać ten motyw za motyw, uznać to pragnienie właśnie za własne pragnienie. I za tym pojawi się uporczywie to słowo, własne, własne. Uznajemy coś za własne. Autorytatywnie siebie samych ustawiamy w centrum naszego działania. No i teraz zacytuję inny fragmencik z Korsgaard, w którym podaję swoje rozwiązanie tego problemu, bo jest to niewątpliwie problem, w jaki sposób owa własność zostaje ustalona. Korsgaard nawiązuje tutaj do znanej rousseauskiej teorii sprawiedliwości, ale to służy jej tylko jako przykład. Przykład postawienia i rozwiązania pewnego problemu. I Korsgaard powiada tak. Pojęcie sprawiedliwości nazywa problem, a koncepcja, czyli rousseauska teoria sprawiedliwości, proponuje rozwiązanie. Normatywna siła koncepcji ustanawia się następująco. Jeśli ktoś rozpoznaje problem jako jego własny, a rozwiązanie uważa za najlepsze, wówczas rozwiązanie to jest dla niego zobowiązujące. To jest właściwie dość jasna myśl. Chodzi o to, że jeżeli postawimy pytanie i w świetle naszej racjonalnej struktury znajdziemy rozwiązanie, odpowiedź na to pytanie, którą musimy uznać za najlepszą, bo po prostu tak to wynika z naszej wiedzy.
Automatycznie staje się normatywnie.
To staje się normą, staje się wiążące dla nas. Nie możemy odmówić uznania tego, co w świetle naszego pytania i naszej odpowiedzi pojawiło się jako najlepsze. Czyli co tutaj jest właściwie przedmiotem własnym w pierwszym rzędzie? Problem. I to jest myśl fascynująca dla mnie, że nie chodzi tutaj o czyn, o wybór, czy o rację nawet, która jest nasza własna, tylko o problem, który jest nasz własny. Jest to też trudna myśl, bo bardzo trudno powiedzieć, co to znaczy, że problem jest mój. Przecież problemy też dziedziczymy. Niektóre problemy przychodzą z kultury, niektóre trochę nas łudzą. Przeczytamy na jakąś książkę i wydaje nam się, że wszystkie problemy tam przedstawione są właśnie dokładnie nasze. To wymaga weryfikacji, to wymaga pewnej samowiedzy i samoświadomości, żeby te problemy uznać za własne. I to jest właśnie mój zarzut przeciw Korsgaard, która skądinąd niezwykle mnie fascynuje. Uważam, że to jest świetna autorka i jej koncepcja jest bardzo ciekawa, ale w tym miejscu jest słaba, dlatego że żeby uznać problem za własny, to muszę mieć już samowiedzę. Czyli nie mogę jakby w normatywności ugruntować swojego wglądu w siebie samego, swojego autorytetu względem samego siebie, bo właśnie ten autorytet musi być już wcześniej po to, żeby mógł powiedzieć tak, to jest mój problem. To nie jest problem zaszczepiony mi propagandowo, czy przez jakiś wpływ literacki, czy kulturowy, czy osobisty, psychologiczny, tylko to jest mój głęboki problem, bez którego rozstrzygnięcia, gdyby byłbym mniej sobą. I wtedy dopiero mogę z tego uznania wyprowadzić normy.
I w tym miejscu pozostawimy naszych słuchaczy, a do kolejnej aporii wrócimy już niebawem.
Aux discussions portant sur les questions actuelles.
Mais ce ne peut pas être pour les grands secrets qui vont s'éviter.
Nous avons un titre qui est proche. Das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Staates.